Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Kwadrans nas dzieje od godziny 22. Zachęcamy i zapraszamy do udziału też w naszych rozmowach niedokończonych. Temat, program dla elektroenergetyki oraz rządowej strategii górnictwa węgla kamiennego. Naszymi gośćmi byli już w telewizji Trwam, teraz w Radio Maria są pan Kazimierz Gajcarek. Witam,
Szczęść Boże. Witam Ojca, witam Radio Słuchacze.
Znamy ten głos. Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Drugą osobą jest pan Zdzisław Boksa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ Solidarność. I pan Mirosław Tusiewicz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Członek Rady Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ Solidarność. Panie Przewodniczący, przygotowane są, można powiedzieć, takie programy rządowe, strategia rządowa dotycząca właśnie tych spraw energetyki, górnictwa. Może pierwsze pytanie, z jakich racji interesuje się tym Solidarność, z jakich racji wy przyglądacie się, myślicie o tym?
No po pierwsze, jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Cieszę się ogromnie, że jesteśmy tutaj w tym radiu, w tym szczególnym radiu, więc to jest dla nas wyróżnienie. Dziękujemy za zaproszenie przede wszystkim. Tu nam nikt nie będzie przeszkadzał. Będziemy mogli mówić rzeczywiście prawdę i to, co chcielibyśmy przekazać i stronie rządowej, i społeczeństwu, żeby ludzie mieli wiedzę na ten temat, co się dzieje. No a my rozmawiamy i z rządem, czy też negocjujemy, bardziej pewnie to bardziej negocjacje z rządem, właśnie ten program restrukturyzacji dla polskiej elektroenergetyki i strategię dla polskiego górnictwa. Jesteśmy związkiem zawodowym, jesteśmy stroną społeczną, więc to niejako jest nasz obowiązek. Ale teraz są szczególne dni. O ile na tematy i tego programu dotyczącego właśnie programu elektroenergetyki, jak i strategii dla górnictwa, rozmowy toczyły się różnie od początku, niemal od początku ubiegłego roku, czyli 2006. No ale pod koniec 2006 roku niestety strona rządowa, podpisaliśmy oczywiście wiele porozumień, umów, rozmawialiśmy z rządem, rząd uważał związki zawodowe za partnerów i dobrze to szło. Aż do grudnia, kiedy rząd jednak złamał te porozumienia wcześniejsze, które zawarliśmy, i to jest po prostu dla nas ogromny problem. I dzisiaj na Śląsku Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego, ale również i inne związki zawodowe tydzień temu ogłosiły pogotowie strajkowe, przeprowadziliśmy referenda w kopalniach. No, ale dzisiaj mam takie informacje, że kancelaria pana prezydenta Kaczyńskiego jednak interweniowała w tej sprawie w rządzie i dzisiaj na Śląsku od godziny 18 trwają rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki, które właśnie wcześniej zerwały te porozumienia, niejako pod nadzorem ministrów z kancelarii pana prezydenta. Oczywiście sprawa dotyczy również programu dla polskiej elektroenergetyki, gdzie również Ministerstwo Gospodarki zerwało wcześniej podpisane porozumienia i w tej sprawie również będziemy, tak mniemam, rozmawiać z panem prezydentem. Pan prezydent przez naszych kolegów, do których zwróciliśmy się z Komisji Krajowej, odpowiedział, że chętnie pewnie będzie rozmawiał również o energetyce. Dwie sekcje już zrzeszone w sekretariacie, czyli Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni, Sekcja Krajowa Energetyki również ogłosiły pogotowie strajkowe. Ufam, że wrócimy do stołu i będziemy na te tematy rozmawiać. Przybliżymy je oczywiście w czasie tej audycji.
Czego dotyczy ta strategia rządowa? Jakich, można powiedzieć, czy zakładów pracy, jakich dokładnie sektorów, bo wiemy, że trochę zostało już sprzedane, jeżeli chodzi o, prawda, i górnictwo, bo i kopalnie gdzieś tam ktoś kupuje i te elektrownie, elektrociepłownie, czy no, całą dystrybucję.
No więc tutaj akurat kopalnie węgla kamiennego i kopalnie węgla brunatnego obroniły się, nie są jeszcze sprzedane, nie ma jeszcze prywatnego, obcego kapitału, bo oczywiście jedna z kopalń jest w 100% Skarbu Państwa. Natomiast jedna z kopalń jest prywatną kopalnią, a tak to są spółki Skarbu Państwa, czy też kopalnie zrzeszone w spółkach Skarbu Państwa. Więc tutaj to nas jeszcze nie dosięgnął ta sprawa, jeśli chodzi o sprzedaż naszych kopalń. Sprawa oczywiście dotycząca energetyki, no to dwa zakłady energetyczne zostały sprzedane, czyli Górnośląski Zakład Energetyczny i Stoen Warszawski, czyli Zakład Energetyczny Warszawa Miasto. Również zostały sprzedane elektrownie, między innymi elektrownia w Połańcu, elektrownia Rybnik, to są elektrownie wiele jeszcze elektrociepłowni, czyli w naszym sektorze bardzo dużo już zostało, między innymi Łęk Krakowski, tutaj patrzę na kolegę, bo to kolega tutaj bardziej z energetyki, więc ma w tej sprawie wiedzę. Generalnie programy dotyczą, jeśli chodzi o górnictwo węgla kamiennego i o ten właściwie strategię, no to rząd opracował takie, powiedzmy, dzieło, co z tym polskim górnictwem powinno być, jak ono powinno się zachować, czy będzie prywatyzowane, nie będzie prywatyzowane, będzie sprzedawane i tak dalej, i tak dalej. My tam z wieloma zapisami nie możemy się zgodzić, między innymi z tym, że nie chcemy sprzedaży naszych kopalń. Mówimy również o tym, że nie godzimy się z zapisami, które są w tej strategii umieszczone, a mianowicie takie, że właściciel rozporządza naszą wolą, czyli związków zawodowych i wolą pracodawców, mówiąc o tym, w jakim terminie mamy podpisać ponadzakładowy układ zbiorowy pracy i wiele innych rzeczy, które nam tam się nie podobają. Jeśli chodzi o sprawę programu dla elektroenergetyki, to może oddam głos koledze, on myślę będzie bieglejszy w tych sprawach.
Pan Mirosław Tusiewicz, proszę bardzo.
Mieliśmy okazję już rozmawiać na ten temat w rozmowach niedokończonych po godzinie 18, więc to spotkanie jest niejako kontynuacją. W związku z tym chciałbym parę przybliżyć Państwu z tego programu dla elektroenergetyki sprawy właśnie prywatyzacji, która jest ujęta, która ma nastąpić w wyniku konsolidacji. I program prywatyzacji, celem tego programu jest zapewnienie rozwoju przedsiębiorstw energetycznych poprzez odpowiedni dostęp do funduszy na inwestycje oraz zapewnienie wpływów do budżetu państwa. Prywatyzacja ma być prowadzona przy założeniu utrzymania kontroli państwa nad Polską Grupą Energetyczną. W programie prywatyzacji jest kilka punktów, mianowicie prywatyzacja lub konsolidacja spółki dystrybucyjnej Enea, elektrowni Kozienice i kopalni Bogdanka w sposób określony przez ministra Skarbu Państwa, prywatyzacja lub konsolidacja spółki dystrybucyjnej Energa i zespołu elektrowni Ostrołęka, prywatyzacja giełdowa w dwóch transzach skonsolidowanej grupy składającej się z południowego koncernu energetycznego, elektrowni stalowa Wola oraz grup dystrybucyjnych Enion i Energia Pro, a także prywatyzacja giełdowa Polskiej Grupie Energetycznej udziału mniejszościowego, to znaczy do 35%. A zadysponowanie akcjami Skarbu Państwa zespołu elektrowni PAK, czyli Pątnów, Adamów, Konin, ma nastąpić po podjęciu działań mających na celu uregulowanie z inwestorem strategicznym spraw wynikających z umowy prywatyzacyjnej oraz porozumienia zawartego pomiędzy Skarbem Państwa a Elektrimem. Ma być kontynuowany również zgodnie z harmonogramem ministra Skarbu Państwa proces prywatyzacji elektrociepłowni oraz spółek ciepłowniczych poprzez sprzedaż w jednym lub w kilku pakietach możliwych do zbycia akcji Skarbu Państwa.
Może być tak, że każdy do tego jak gdyby przetargu może startować? Każdy może kupić takie akcje?
No preferowaną właśnie formą będzie publiczne zaproszenie do rokowań. I w przypadku zakończonego niepowodzeniem procesu prywatyzacji, bo był taki proces przeprowadzany spółek Zespołu Elektrociepłowni Bytom, Elektrociepłowni Zabrze, Elektrociepłowni Tychy, minister Skarbu Państwa może rozważyć inne scenariusze zadysponowania akcjami tych spółek. Jakie rząd przewiduje efekty prywatyzacji? Jest mowa w tym programie o tym, że prywatyzacja firm energetycznych ma skutkować pozyskaniem inwestorów branżowych dla dwóch pakietów elektrowni i firm dystrybucyjnych oraz pozyskaniem kapitałów w ofercie publicznej na rozwój grup energetycznych, które powstaną na bazie BOT, to jest holding Bełchatów Opole Turów, czyli elektrownie w Bełchatowie w Opolu i Turowie oraz dwie kopalnie w Bełchatowie i Turowie oraz południowego koncernu energetycznego. Prywatyzacja ma również pozwolić na zachowanie w rękach państwa strategicznych zasobów energetycznych poprzez zachowanie kontroli nad dwoma głównymi firmami energetycznymi. Może na tyle.
Dobrze. Bardzo dziękuję. Był to głos pana Mirosława Tusiewicza, członka Rady Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ Solidarność. Jest z nami też przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego, pan Zdzisław Boksa. Jak was też dotyczy właśnie ten program, ta strategia rządu?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jeżeli chodzi o ten program odnośnie węgla brunatnego, to już kolega wspomniał tu o dwóch kopalniach, czyli o kopalni Bełchatów i o kopalni Turów. Te dwie kopalnie weszły do tej grupy holdingowej, do BOT-u. Natomiast dwie pozostałe kopalnie węgla brunatnego,
Bełchatów, Opole, Turów
i plus dwie kopalnie Bełchatów, jedna i druga jest Turowa. To są dwie kopalnie węgla brunatnego, które dostarczają paliwo do tych właśnie dwóch elektrowni Bełchatów i do Turowa paliwo, żeby mogli wytwarzać energię elektryczną. Natomiast dwie pozostałe kopalnie, kopalnia Konin i kopalnia Adamów, no są niejako zawieszone gdzieś w próżni, bo nie ma ich w programie dla elektroenergetyki, który rząd ten program wymyślił i wdraża.
Według was mogłyby wejść, tak?
No mogłyby wejść ze względu na to, że 100% akcji, czyli my jesteśmy w 100% państwowymi firmami. Kopalnia Konin jest państwowa i kopalnia Adamów. Natomiast węgiel, który dostarczany jest z tych dwóch kopalń do zespołu elektrowni Pątnów Adamów Konin, która to został ten zespół sprywatyzowany, my dostarczamy paliwo, my jesteśmy z Skarbu Państwa, elektrownia jest prywatna, chociaż 50% ma Skarb Państwa w tej elektrowni, ale całe zarządzanie zostało przekazane Elektrimowi, który miał doprowadzić wzorcową, przeprowadzić wzorcową prywatyzację właśnie tego zespołu elektrowni Pątnów Adamów Konin. I to się nie powiodło.
Znaczy, na czym mniej więcej to miało polegać ten wzorcowy, prawda, ta restrukturyzacja, przebudowa tej elektrowni?
Ta prywatyzacja miała polegać na tym, że bloki mazutowe zostały zlikwidowane, bo mazut jednak jest paliwem dużo droższym od węgla brunatnego i na tej bazie miał powstać blok energetyczny 464 MW, tak zwany Pątnów 2. ten blok miał już pracować we wrześniu 2004 roku. Dzisiaj mamy styczeń 2007, bloku nie ma. To znaczy, że on jest cały czas w budowie, bo Elektrim jak przejmował, to jako firma stała w miarę dobrze, była wiarygodnym inwestorem strategicznym w tym zespole elektrowni Pątnów Adamów Konin. Natomiast w tej chwili, przed 2004 rokiem, kiedy miało się już odbyć uruchomienie tego bloku, okazało się, że nie ma pieniędzy, nie można dokończyć budowy tego bloku, a umowa była podpisana na to, że będziemy węgiel dostarczać do tego Pątnowa 2 po cenie 52 zł za tonę. Natomiast przez 5 lat cena węgla nie wzrosła, była na stałym poziomie, gdzie energia rosła, a cena węgla była 47 zł za tonę. I wszystkie te zapasy, które mieliśmy...
Czyli 5 zł na tonie. Ile ton dostarczyliście?
No to rocznie jest tak, że to w zależności od tego, ile jest zapotrzebowanie przez elektrownię, ale jesteśmy w stanie dostarczać 13 milionów ton rocznie. Ostatnio dostarczaliśmy 10, 9,5. To w zależności od tego, ile elektrownia, jakie ma zapotrzebowanie. I ten blok, gdyby powstał, no to by to zapotrzebowanie się zwiększyło i przez te już prawie
65 milionów byłoby w kopalni.
No niestety tak by było. I to by były pieniądze, które można by było uruchomić na odtworzenie nowych odkrywek, bo taką odkrywkę buduje się do 8 lat. Natomiast blok energetyczny, jeżeli są środki, to można w ciągu 3 lat postawić i uruchomić go i dawać energię do kraju, do dyspozycji mocy.
A jeżeli chodzi o rozmowy, jakie są nadzieje, że tak może się stać, że rządowi będzie zależało na tym, żeby kopalnie w 100% należące do Skarbu Państwa weszły również tutaj, czy w holding, czy były wzięte pod uwagę?
No my zabiegamy, domagamy się od rządzących tym krajem, żeby w tym projekcie dla elektroenergetyki znalazły się zapisy dotyczące właśnie tych dwóch kopalń, bo my jesteśmy ciągle w ręku Skarbu Państwa, nie jesteśmy sprywatyzowani. Elektrim bardzo chętnie by wyciągnął rękę za przysłowiową złotówkę, wziąłby te dwie kopalnie do siebie i by stanowił wtedy większą organizm większy do
nawet
tego...
niezależny, można by powiedzieć, prawda? No tak. Miałby swój węgiel.
Tak, tak. Miałby swoje paliwo i byłby wtedy droższy, na przykład, bo Solorz chciałby się pozbyć tego obiektu, jakim jest właśnie zespół elektrowni plus dwie kopalnie. No to byłoby to w jednym ręku i można by było odpowiednie pieniądze za to wziąć. Natomiast my, jako załogi, domagamy się tego, żeby były miejsca pracy odtwarzane i żeby w tym naszym regionie społeczeństwo nie ubożało, żeby nie było bezrobocia, a do tego się zmierza.
Mówi się o konsolidacji, a później prywatyzacji. Czy to nie jest też jakieś zagrożenie tutaj? No nawet Elektrim był wiarygodny, później zaczęło brakować pieniędzy, inwestycja przeciąga się do 3, może nawet do 4 lat. Są konkretne, wymierne straty. A jaka przyszłość? Co wy o tym myślicie?
Ja myślę przede wszystkim tak, że w tych programach dwóch jest za dużo pytań.
Kto jest stawia te pytania?
Sam program stawia pytania i nie znajduje odpowiedzi. Programy powinny właściwie mieć odpowiedzi na pytania. Co, gdzie, jak, z kim, za ile, jak będzie wyglądała ta polska energetyka. Natomiast tam jest zbyt dużo pytań i związki zawodowe, a tu chcę powiedzieć o Solidarności, my dopominamy się, aby te programy były dopisane. Czyli żeby w tych programach nie były pytania, ale żeby w tych programach były odpowiedzi. I to jest, bo cóż to za program, który nie wie, dokąd zmierza? Cóż to za program, który nie wie, jaki będzie, jaki jest cel, do jakiego celu dąży. I w tych programach tego nie ma. Są ogólniki, że ma być lepiej i tyle. Więc my zwracamy uwagę na wiele jeszcze aspektów, a mianowicie, nie wiem, czy słuchacze o tym wiedzą, ale Polska właściwie dwukrotnie w roku ubiegłym to znaczy w czerwcu i w okolicach lipca, była w sytuacji takiej, że właściwie w całej Polsce mógł się zawalić system energetyczny. To znaczy w Polsce jest za mało energii. To są wszystko sztuczne informacje mówiące o tym, że ile tam mamy mocy zainstalowanych. Tak, ale one nie chodzą. One są przestarzałe i nikt ich nie uruchamia. Więc
to są też, nie wiem, jakieś zaszłości, prawda, nasze.
Tak, to są zaszłości, ale w takich programach, które mówią o przyszłości, o zaszłościach zapomnieć przecież nie można. I trzeba rzeczywiście z tymi programami iść do przodu. No bo przecież proszę zobaczyć, debatujemy na ten temat, dyskutujemy, negocjujemy z rządem już rok. Z tym rządem. Ja mówię o tym rządzie, no bo wcześniej również dyskutowaliśmy z innymi, ale ja chcę mówić teraz o tych programach przedstawionych przez ten rząd. I żadnych skutecznych działań nie ma. W dalszym ciągu jest więcej pytań niż odpowiedzi. I my nie mamy już innego wyjścia. No, nie możemy dogadać się szczególnie tutaj z Ministerstwem Gospodarki. I jednak podjęliśmy tą decyzję pogotowia strajkowego w sektorze paliwowo-energetycznym. Jak widać na razie skutecznie, jeśli chodzi o węgiel kamienny, bo jednak Kancelaria Prezydenta, i to trzeba tutaj podziękować panu prezydentowi, że nie został obojętny, że jednak Kancelaria Prezydenta zainteresowała się sprawami, że do rozmów doszło i te rozmowy jeszcze trwają. W energetyce jeszcze nie doszło, więc apel kolejny do pana ministra gospodarki, czy do pana premiera i do pana prezydenta, żebyśmy nie musieli rzeczywiście znowu pokazywać siły związkowe, bo to nie o to chodzi. Jesteśmy przygotowani do rozmów, wiemy, czego chcemy od tego rządu. To jest rząd Rzeczypospolitej, my jesteśmy również obywatelami tego kraju i chcemy, aby związkowców, negocjatorzy z Ministerstwa Skarbu i z Ministerstwa Gospodarki traktowali poważnie. Tak jak mówią o tym przepisy, my nic więcej ponad to nie chcemy. Jeśli były podpisane porozumienia, to żądamy tylko przestrzeganiu tych porozumień, natomiast jeśli jakieś tam porozumienia zostały, bo wiadomo, że sytuacja jest dynamiczna w gospodarce i te porozumienia zostały podpisane w innej sytuacji prawnej, teraz się zmieniła, no to grzeczność nakazywałaby, by zwrócić się do stron i poprosić o to, żeby renegocjować tamto porozumienie, a nie w taki nieprzyjemny, zły sposób po prostu nie przestrzegać tego porozumienia, bo to nic dobrego nie będzie dla Polski, ani dla strony rządowej.
Panowie mówili też na temat akcji tych firm, które teraz pracownicy na przykład mają. No i kwestia, ten problem niejako po konsolidacji, że niejako te aktywy nie będą należały do pracowników. Ja przeczytam tutaj może wypowiedź pana ministra Grzegorza Woźniaka, ministra gospodarki, mówi tak, że zasadą prowadzenia procesów konsolidacyjnych jest równe traktowanie wszystkich pracowników, zarówno tych firm, które już w ramach konsolidacji otrzymały akcje pracownicze, jak i tych pracowników, którzy tych akcji nie otrzymali. Ponieważ po dokonaniu konsolidacji i wprowadzeniu firm na giełdę znacznie wzrośnie wartość aktywów, chcemy, aby pracownicy otrzymali akcje firm skonsolidowanych i skorzystali ze wzrostu ich wartości. Wprowadzenie firm energetycznych na giełdę spowoduje poprawę płynności tych akcji i pracownicy mający akcje będą mogli z łatwością je sprzedać, jeżeli podejmą taką decyzję. Pracujemy nad takimi rozwiązaniami w ramach istniejących uregulowań prawnych, aby wszyscy pracownicy mogli otrzymać akcje na podobnych warunkach oraz aby akcje te miały jak największą wartość i płynność.
I nic tylko przyklasnąć takiej wypowiedzi, gdyby to było stanowisko rządu albo gdyby to była uzgodniona między resortami ustawa, bo musi to regulować ustawa.
To była wypowiedź z grudnia zeszłego roku pana ministra.
No tak, ale ustawy do dnia dzisiejszego nie ma. To znaczy jest projekt ustawy opracowany przez Ministerstwo Gospodarki, nieuzgodniony między resortami. Ten projekt rzeczywiście trafił do opinii związków zawodowych, ale to wcale nie zmienia faktu, że jest to tylko projekt jednego ministerstwa, nie rządu. A projekt ustawy to jest zawsze projektem, dopóki nie przyjmie go Sejm, nie Senat i nie podpisze pan prezydent. Więc naruszenie umowy przez pana ministra Woźniaka polegało właśnie na tym, że w umowie zapisaliśmy sobie tak, najpierw będzie ustawa i według tej ustawy, jeśli ustawa będzie gotowa i przegłosowana i podpisana przez pana prezydenta, wtedy zostaną wniesione akcje. Natomiast pan minister zrobił co innego. Nie ma nawet projektu ustawy międzyresortowego, bo jest to projekt ustawy z 15 stycznia bieżącego roku, nieuzgodniony między resortami. Jest to tylko projekt Ministerstwa Gospodarki, czyli nie wiadomo, czy to jest projekt rządu. Więc myśmy mówili, jeśli będzie ustawa gotowa, pan minister mówi, nie zdążyliśmy przygotować. No to jak nie zdążyliście panowie przygotować, to dlaczego naruszaliście wcześniej zawarte porozumienie?
Co jeszcze? Jak to się przedstawia, jeżeli chodzi o przeszłość? Bo tutaj panowie dotknęli kwestii, że no niejako w grudniu zostały zerwane te rozmowy i wy zostaliście potraktowani jako ci, którzy no jakąś tam głosem doradczym mogą prawda, wpływać.
No więc rzecz...
Czy wiecie, co rząd planuje i jakie kolejne kroki będą podawane, jakie są szanse?
My wiemy, co proponuje, bo to mamy napisane, co proponuje Ministerstwo Gospodarki, ale nie jest to równoznaczne z tym, co proponuje rząd, ponieważ podpisał to minister, a nie podpisał to pan premier. A poza tym jest to projekt ustawy, który nie trafił nawet jeszcze, bo nie ma prawa trafić do Sejmu, więc co zrobią panowie posłowie z tym dokumentem, to jeszcze nie wiadomo. A akcje pracownicze już są. Więc teraz sytuacja jest taka, że te akcje zostały wprowadzone do tej firmy i jeśli teraz na przykład Sejm uzna za stosowne, że pracownikom jednak akcje nie należą się te z tej firmy, która będzie
skonsolidowana, tak?
to ich nie dostaną. I wtedy już jest do widzenia, wtedy już nie mają nic. I taki przykład jest chociażby w kompanii węglowej, gdzie poprzedni rząd SLD-owski połączył spółki węglowe w kompanię węglową i pracownicy już tych kopalń swoich akcji nie mają.
I w kopalni tak, ale w spółce węglowej już nie.
Już nie.
Zapraszamy naszych słuchaczy do rozmów.
Tak, zapraszam.
Naszymi gośćmi są dzisiaj pan Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, NZZ Solidarność, pan Zdzisław Buksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego, NZZ Solidarność i pan Mirosław Tusiewicz, członek Rady Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni NZZ Solidarność. Nasz temat rozmów... Program dla elektroenergetyki rozrządowej strategii górnictwa węgla kamiennego. Telefony do studia, do Radia Maryja, kierunkowy 056, Polska Północna 655 23 55, Polska Południowa 655 23 56 i telefony dla słuchaczy 655 23 33 i 655 23 66. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jan z Gliwic, górnik na emeryturze. Mam uwagę do pana Kazimierza Grajcarka. Otóż pan powiedział w swojej wypowiedzi, użył pan takich słów. Jesteśmy obywatelami tego kraju. Zwracam się do pana z prośbą, żeby pan nie używał słowa tego kraju na określenie ojczyzny, bo w Polsce jest dużo obywateli różnych, naszych obywateli, inni nie Polacy mogą tak mówić, ale to jest nasza ojczyzna. Żeby pan po prostu tego zwrotu nie używał na określenie ojczyzny, dobrze?
Dobrze, myślę,
dziękuję.
Że tak. Ale panie Janie,
tak?
Czy coś jeszcze do tematu?
Nie, tylko taka uwaga.
Dziękuję.
Dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj z tej strony Sławek z Gdańska. Ja chciałbym zabrać głos w audycji, jeżeli to jest możliwe.
Jest pan na antenie, już pana słyszymy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałbym tutaj, no trochę może uspokoić panów, bo z tego co wiem, no to PAK jest w realizacji, Pątnów PAK, także tutaj na pewno będziecie państwo mieli ten węgiel. Natomiast z tego co też wiem, to moce u nas są, jeżeli chodzi o elektrownie. W Bełchatowie na przykład jeszcze dosyć nie pracują pod maksymalnym obciążeniem. Tak, no tyle bym miał taki głos do radia, prawda, by też wnieść trochę optymizmu, żeby też tak nie patrzeć negatywnie na tą polską energetykę. Z wykształcenia jestem energetykiem, także no myślę, że będzie dobrze, nie jest tak źle w polskiej energetyce. No to tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Ja chciałem odpowiedzieć radiosłuchaczowi, że tak, my mamy ten węgiel. Węgiel brunatny jest w Polsce i w Zagłębiu Konińskim mamy go ponad 2050. I my będziemy wydobywać, jeżeli będzie elektrownia chciała tylko ten węgiel od nas brać i wytwarzać energię. Mamy również złoża nie tylko w tych czterech kopalniach, gdzie w tej chwili mamy w Polsce dużo węgla brunatnego. Jest to najtańsze paliwo, z którego produkowana jest energia elektryczna. I my o tym wiemy. Oczywiście Pątnów jest budowany, ale on miał być już gotowy w kwietniu 2004 roku. Będzie dopiero, bo tak został podpisany w 2005 roku aneks do umowy prywatyzacyjnej, że dopiero będzie w tym roku, 31 grudnia, ukończona ta budowa tego bloku. Czyli 3 lata mamy strat, a kopalnie muszą mieć środki na to, żeby odtwarzać następne odkrywki, odkrywać. Taką odkrywkę już wspominałem, buduje się przez 8 lat. Są to koszty, a żeby te koszty pokryć, to my musimy gromadzić środki. Musimy być wypłacalni, żeby nam banki mogły udzielić kredytów. I tylko tyle chciałbym, że my wszystko rozumiemy, ale tak się nie robi, jak robi rząd, że wdraża program, nie patrząc, niby dyskutuje z nami, rozmawia, ale później łamie te porozumienia. Tak się nie robi.
To był poprzedni rząd, bo 2004 rok jeszcze tak, i ta umowa prywatyzacyjna zawarta była jeszcze za poprzedniego rządu.
To jeszcze było zawarta w ogóle. Umowa prywatyzacyjna była w 99, czyli za rządów AWS-u, ale chodzi o to, że w 2004 roku miał być już ukończony ten blok. Miały być przeprowadzone instalacje odsiarczania. To są wszystko środki potrzebne na te, żeby sprostać unijnym wymogom. Jeżeli nie będzie instalacji odsiarczania na Pątnowie 2 i czego my się domagamy, żeby Pątnów 1, ta największa elektrownia w naszym regionie, żeby ona była odbudowana, bo te bloki są już zużyte. Trzeba od nowa, żeby przyszłość była dla naszych załóg, to my musimy mieć miejsca pracy, czyli musi być elektrownia wyremontowana, żeby można było sprzedawać i do Pątnowa 2 węgiel i do Pątnowa 1. Także to jest rozległa materia, nad którą trzeba pracować i trzeba myśleć o przyszłości, o tych ludziach, którzy tam pracują.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Ja do pana Grajcarka.
Prosimy, pani imię?
Maria z Wrocławia.
Prosimy.
Proszę pana, więc tak, według mnie to pan ma rację, ponieważ od 89 roku były prywatyzowane wszystkie nasze przedsiębiorstwa i ci przedsiębiorcy nie dotrzymywali umowy i zwalniali pracowników i dlatego mamy takie duże bezrobocie. I to im trzeba powiedzieć dobrze. Rozumie pan?
Wszyscy to rozumieją.
Tak, rozumiem. I...
Ale nie, ja mówię, że tam, proszę pana, bo przecież gdyby nie przedsiębiorcy prywatni dotrzymywali swoich umów, to w Polsce by nie było tyle bezrobocia. A w Polsce jest bezrobocie. Niech się tym zainteresują, dlaczego sprzedają.
Tak, proszę panią, ja się...
Pani Mario, to wszystko?
Ja tak.
Pani przyjdzie na odbiór, tak?
Mogę przejść.
Dobrze, dziękujemy. Szczęść Boże.
I tak, proszę panią, zgadzam się, dziękuję, bo rzeczywiście górnictwo węgla kamiennego i górnictwo węgla brunatnego szczęśliwie obroniliśmy przed najazdem, że tak powiem, na tę część gospodarki obcego kapitału i ustrzegliśmy się również tego, że wiele miejsc pracy nie zostało zlikwidowanych. Ale jednak trzeba przyznać, że tutaj związki zawodowe nie mają pełni sukcesu, tak jakbyśmy sobie to wyobrażali, bo prawdą też jest to, że wielu ludzi z tego górnictwa odeszło. To jest prawda, że nikt nie został wyrzucony na bruk, że ludzie dostali odszkodowania, że przeszli na wcześniejsze emerytury, ale miejsca pracy zostały zlikwidowane i to jest też nasza porażka. I to jest smutne, no z tym też się musimy jednak zgodzić. Ludzie niby odchodzili chętnie i nikt ich nie wyrzucał z miejsc pracy, ale miejsca pracy zostały bezpowrotnie utracone. Natomiast no oczywiście trzeba walczyć o to, żeby przede wszystkim osoby, które, czy też kapitał, czy osoby, bo to za kapitałem przecież ludzie stoją, żeby dotrzymywały słowa nie tylko ten kapitał zagraniczny, ale również polski, te porozumienia, które są podpisywane, żeby również były realizowane. Jeszcze jedna sprawa, tutaj mówił pan z Gdańska, żebyśmy nie narzekali, że ta energetyka nie, bo ja z panem się zgadzam i tutaj proszę tak tego nie przyjmować, że my narzekamy na polską energetykę, że oto stoimy już tutaj nad przepaścią, wystarczy zrobić krok do przodu i będzie po nas. Tak nie jest, ale po to są związki zawodowe, a szczególnie Związek Zawodowy Solidarny, że jesteśmy niejako wczesnym ostrzeganiem, że jesteśmy tą żółtą lampką, która miga, czy też powinna dawać sygnały rządzącym, że na to zgody nie będzie, że dziać się tutaj może krzywda społeczna, albo rzeczywiście może tutaj być, czy widzimy z naszego punktu widzenia niegospodarność. Więc z polską energetyką tak naprawdę nie jest źle. Polska energetyka tak naprawdę jest o 1/3 ceny tańsza niż cała niż energetyka w dawnej 15 tych państw Unii Europejskiej. I gdyby był naprawdę wolny rynek energii, to polska energia powinna była być sprzedana, że tak powiem, na pniu, bo powinna się opłacać kapitałowi, no chociażby niemieckiemu, francuskiemu, austriackiemu czy innym gospodarkom. Chodzi o to, że tak naprawdę w Unii Europejskiej nie ma wolnego rynku energii. Wolny rynek energii jest wymuszany na nowych państwach, które przystąpiły do Unii Europejskiej, ale stare kraje Unii Europejskiej tego wolnego rynku nie mają i długo pewnie jeszcze mieć go nie będą. Polska energetyka ma się dobrze, co wcale nie oznacza, że nie mogłaby się mieć lepiej. Powinna się mieć lepiej, bo jeśli będzie się rozwijała gospodarka, to tej energii trzeba będzie jak najwięcej. Jeśli teraz chciałem odnieść się do słuchacza z Gliwic, do mojego kolegi górnika, no rzeczywiście w ferworze przejęzyczenia, czy też powiedzmy skrótu myślowego, użyłem takiego sformułowania. Trzeba mówić rzeczywiście Polska, moja ojczyzna i tak jest, tu się z panem zgadzam. Przepraszam. Dziękuję. No ale tak to jest już na żywo, jak w radio mówi się na żywo, to czasami tak chciałbym się coś szybciej powiedzieć.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, mówi Dariusz Wolszyński z Poznania. No nie zupełnie zgadzam się ze słowami pana, natomiast brakowało mi pewnego komentarza, czy pewnego dodatku w słowach pana Tusiewicza. Otóż myślę o tych zaniedbaniach, które powstały do końca roku 2006, wieloletnich zaniedbaniach, jeżeli chodzi o inwestycje wytwórcze. Według oceny Ministerstwa Gospodarki, tutaj tego pan Tusiewicz nie powiedział, elektroenergetyka polska wymaga 20 miliardów złotych na inwestycje, a inwestycje są związane z odtworzeniem mocy wytwórczych. To jest pierwsza rzecz. Dodatkowych 10 miliardów wymagają pozostałe inwestycje w sektorach dystrybucji i w sektorze przesyłu. Zaniedbania takie mogą w jakimś niedługim czasie doprowadzić do braku energii pochodzącej ze źródeł krajowych. I to jest to niebezpieczeństwo, o którym wspomniał w jakimś momencie pan Tusiewicz. Otóż z wyliczeń Ministerstwa Gospodarki, i nie tylko, bo wyliczenia te zostały poparte wyliczeniami firmy doradczej KPMG, wynika, że 1% wzrostu PKB pociąga za sobą wzrost zużycia energii o około 0,8%. Tylko w 2007 roku ze względu na boom gospodarczy. Przewidywany jest przyrost PKB na poziomie 5%. Oznacza to 3-4% wzrost zużycia energii elektrycznej. I takie tempo w rozwoju oznacza, że w najbliższych 10 latach inwestycje w sektorze elektroenergetycznym powinny być na poziomie przynajmniej 10 do 14 miliardów euro. Stąd środowiska elektroenergetyczne głowią się, w jaki sposób zrealizować program dla elektroenergetyki, który jest dzisiaj dzisiejszym tematem. To jest pierwsza rzecz. Kolejnym niebezpieczeństwem są kontrakty długoterminowe. To dla osób, które nie wiedzą, to są kontrakty, takie umowy, które były zawarte pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia pomiędzy elektrowniami, elektrociepłowniami, a polskimi sieciami energetycznymi. I one były tam swojego rodzaju zabezpieczeniem kredytów, które elektrownie otrzymywały na modernizację, na inwestycje między innymi odtworzeniowe. Otóż likwidacja tych kontraktów, trzeba naszym słuchaczom wiedzieć, że większość obowiązuje jeszcze i najdłuższy kontrakt wygaśnie dopiero w 2027 roku. Likwidacja tych kontraktów spowoduje, że koszty osierocone będą w granicach 11 miliardów złotych. I do czego prowadzi takie wymieszanie rynku energii elektrycznej? Z jednej strony próbuje się tworzyć rynek konkurencyjny, który dotyczy przede wszystkim sektora hurtowego. Z drugiej strony jest rynek regulowany, on dotyczy do połowy roku, oficjalnie do połowy roku odbiorców indywidualnych, aczkolwiek myślę, że i ci odbiorcy w późniejszym okresie nie będą zainteresowani z różnych tam powodów nad otwieraniem się tego rynku. Otóż wymieszanie takiego rynku hurtowego, rynku konkurencyjnego z rynkiem regulowanym spowoduje różnicę cen, a ta różnica ceny energii elektrycznej może doprowadzić do sytuacji takiej, jak miała miejsce w Kalifornii w roku 2000-2001, gdzie cena energii elektrycznej ze względu na jej brak między styczniem 2000 roku a styczniem 2001 roku wzrosła ponad 100-krotnie. Myślę, że może nie stoimy na krawędzi przepaści, ale nie należy zupełnie jakoś
bagatelizować sprawy
i tak zupełnie luźno podchodzić sobie tutaj do tego problemu. Natomiast pytanie mam jeszcze do pana Tusiewicza, bo myślę, że powinniśmy sobie odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie. Skąd weźmiemy pieniądze na inwestycje w elektroenergetyce? Bo są one daleko niewystarczające. A pytanie do pana Tusiewicza mam następujące. Jako chyba speca tutaj z jednego wśród panów od energetyki jądrowej. W jaki sposób zaopatruje się pan Tusiewicz na inwestycje energetyki jądrowej w Polsce lub inwestycje poza Polską, w której Polska będzie brała udział? Z drugiej strony...
Chodzi o tą Litwę, za inwestycje z Litwą.
Tak, oczywiście. Z drugiej strony chciałbym też powiedzieć, czy uspokoić panów, że jako członek Światowej Rady Energetycznej muszę powiedzieć, że my mówimy o tym, że Polska tak czy inaczej będzie stała na węglu, chociażby z tego powodu, że nie mamy pieniędzy na to, żeby wybudować jakiekolwiek innego rodzaju elektrownie. W związku z tym na pewno będziemy z tego węgla korzystali. Czy tych zapasów jest na 100 lat, czy na 200? To wszystko zależy od ceny węgla. Zresztą to, o czym mówiliśmy przed momentem. Tu niewielka różnica i jest już spór. Natomiast czy te zapasy wystarczą na lat 200? Jeżeli cena będzie wyższa tego węgla, to oczywiście, że wystarczą na lat 200. Jeżeli cena węgla będzie dość niska, to być może właśnie nie będzie opłacało się budować kopalni odkrywkowych czy ponosić kosztów, bo per saldo i tak będziemy ponosić straty. Tyle. Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Dziękuję panu bardzo, szczęść Boże. Proszę bardzo, pan Mirosław Tusiewicz.
Bardzo dziękuję panu Dariuszowi za to uzupełnienie. Chciałbym jednak przypomnieć, że te radiowe rozmowy niedokończone są kontynuacją rozmów, które zaczęliśmy już po godzinie 18:00. I tam szereg w telewizji Trwam, ale również w Radio Maryja, one były, tam szereg problemów dotyczących programu dla elektroenergetyki poruszyliśmy. Natomiast my jako związkowcy, bo podkreślamy tutaj, jesteśmy, ja jestem pracownikiem energetyki już od ponad 25 lat, natomiast tutaj w tej audycji reprezentuję moją strukturę branżową, związkową, to znaczy sekcję krajową elektrowni i elektrociepłowni Solidarności, a ponieważ ze względu na trudne warunki atmosferyczne i nie dotarł do nas kolega z siostrzanej czy braterskiej sekcji energetyki, który miał reprezentować zakłady dystrybucyjne, będę mówił też trochę w imieniu kolegów zrzeszonych w sekcji skupiającej firmy dystrybucyjne, czyli zakłady energetyczne. Oczywiście tutaj chciałbym też dodać do tego, co wcześniej mówiłem na temat zapatrywań strony związkowej, bo naszkicowałem tylko hasłowo właściwie ten program dla elektroenergetyki. Natomiast koledzy, my jako Sekretariat Górnictwa i Energetyki, jako sekcja, dokonaliśmy krytycznej oceny tego programu i na przykład w stanowisku z grudnia tego roku sekretariat stwierdza, że sama koncepcja konsolidacji przedstawiona w rządowym programie dla elektroenergetyki była od początku obarczona wysokim ryzykiem i stawiała przed organizatorami wymogi odpowiedzialności, profesjonalizmu, zdolności negocjacyjnych i organizacje związkowe zrzeszone właśnie w Sekretariacie Górnictwa i Energetyki, a także sam Sekretariat Górnictwa i Energetyki wielokrotnie zwracał uwagę w swoich stanowiskach, oświadczeniach i w negocjacjach prowadzonych ze stroną rządową. I wielokrotnie też informowaliśmy stronę rządową o konieczności poważnego i partnerskiego traktowania strony pracowniczej, naszej strony i doprowadzenia z nami konsultacji w oparciu o fachowe i o rzetelne analizy. Natomiast właściwie nie otrzymaliśmy poważnych materiałów i analiz, które by pozwalały na podjęcie rzeczowych konsultacji. Nasze zastrzeżenia też budzi powierzenie roli lidera konsolidacji w ramach Polskiej Grupy Energetycznej spółce Polskie Sieci Energetyczne. I uważamy, że był to od samego początku błąd, gdyż ta spółka jest w trakcie poważnych, wymuszonych zewnętrznie zmian. Chodzi między innymi o wydzielenie operatora systemu przesyłowego z majątkiem sieciowym i rozwiązanie właśnie sprawy kontraktów długoterminowych. A to uniemożliwia wyliczenie jej wartości rynkowej oraz ryzyk biznesowych. W konsekwencji zarządy innych konsolidowanych spółek, między innymi spółki BOT, mogą mieć podstawy do kwestionowania roli PSE jako konsolidatora tej grupy. Także już 10 stycznia tego roku wszystkie centrale związkowe w branży energetycznej, to znaczy nasze sekcje krajowe elektrowni, elektrociepłowni oraz energetyki, czyli sekcje Solidarności, Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego oraz Związek Zawodowy Inżynierów i Techników, a w ramach tego związku Sekcja Krajowa Energetyki. No, wszystkie te centrale właśnie jako strona społeczna Zespołu Trójstronnego do spraw branży energetycznej miały tutaj szereg zastrzeżeń i na przykład w Bełchatowie 10 stycznia zostało podjęte stanowisko, które mówi o tym, że wniesienie akcji 8 spółek dystrybucyjnych oraz Zespołu Elektrowni Dolna Odra do Polskiej Grupy Energetycznej Energia nastąpiło z naruszeniem porozumień zawartych w ramach dialogu społecznego i stanowi to realne zagrożenie dla pracowników tych podmiotów właśnie odnośnie akcji pracowniczych. I w tym stanowisku wszystkie centrale związkowe zwracają się do ministra o zaniechanie rejestracji podwyższenia kapitału tej spółki.
Dziękuję bardzo. Odbierzmy następny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem powiedzieć takie
Pana imię?
Aleksander z Krakowa.
Dziękuję.
Chciałem powiedzieć takich parę własnych spostrzeżeń, bo ja tu panowie widzę, pozdrawiam ojca prowadzącego oczywiście i gości.
Dziękujemy.
Szanownych. I chciałem powiedzieć takie osobiste spostrzeżenie, bo zauważam, co się dzieje w Polsce. Na podstawie tutaj Nowej Huty i Huty Częstochowa, Huta Stalowa Wola i tak dalej, stocznie. Proszę państwa, u nas się likwiduje w jakim sensie? Lobby pracownicze, czyli powoli się likwiduje przemysł, żeby opór społeczny był mniejszy, a lobby pracownicze są związki zawodowe. Jeżeli to się zredukuje, to już nie będzie punktu oporu w Polsce żadnego. Jesteśmy zagarnięci, bo jeżeli ja słyszę, że nie możemy żadnej decyzji samodzielnie wobec własnych zasobów, czyli geotermalne wody i tak dalej, stocznie nie możemy przemysłu rozwinąć, nie możemy nawet krowy porządnie wydoić, żeby mieć własne mleko nieskażone, no to ludzie, o czym my mówimy? Tu jest, poza tym my nie mamy gospodarza w Polsce, tylko mamy handlarzy, co nas wysprzedają. I ja to widzę w szarych kolorach. Jedynie ufam tylko Chrystusowi, Bogu, nikomu więcej. A tak nas likwidują, powolutku nas redukują, żeby nie było punktu oporu. Panowie, to jest obudzić się. Nie tam, że jakaś energo i tam dalej. Chodzi o redukcję narodu. Punkt oporu zlikwidować. A te rządy to są jakieś atrapy. Tu nie mamy głosu żadnego. Ten rząd nie może, tamten nie może, tamten. Już policjanci mieli być na ulicach. Proszę wyjść w Krakowie do parku. Nie ma żadnego. Czy się wałęsają, a policjantów nie ma. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Któryś z panów słowo?
No jeżeli chodzi o wypowiedź radiosłuchacza, pan to my się z tym w zupełności zgadzamy. Mówi pan prawdę. My jesteśmy właśnie związkowcami. My jesteśmy reprezentantami załóg, których pan właśnie powiedział, że chcą nas zlikwidować. Chcą nas usunąć po to, żeby ich myśl była tak jak kiedyś było za czasów PRL-u, ich najważniejsza, jedna, jedyna i oni mają tylko rację.
Jest 22:40. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam serdecznie z Bielska-Białej, Roman. Ja w całej rozciągłości podzielam wypowiedź mojego przedmówcy.
Pana Aleksandra z Krakowa, tak?
Proszę?
Pana Aleksandra z Krakowa.
Tak, tak, właśnie, który właśnie powiedział, że za chwilę będziemy musieli od Brukseli mieć na wszystko zgodę, tak jak to kiedyś było w przeszłości, że musieliśmy jechać na wschód, a teraz na zachód i nie będziemy nawet mogli czystego mleka pić. No przecież to jest nasze mleko, z naszej polskiej ziemi. A przecież Polska to jest nasza ojczyzna, tak samo jak matka, którą trzeba szanować. Na miły Bóg, panowie, dokąd my zmierzamy? Dokąd my zmierzamy? Będę pomału kończył, bo słów w zasadzie można wypowiedzieć wiele, a ludzie wielcy mogą tylko być skromni. I nawet gdybyśmy jeszcze raz chcieli zdobyć księżyc, to i on tak jest w gestii naszego Stwórcy.
Dziękuję, panie Romanie.
Będę kończył z Bogiem.
Dziękuję.
Niech was wszystkich Bóg prowadzi, tych w redakcji, ciebie, drogi ojcze, także.
Dziękuję.
Z Bogiem, z Bogiem.
Dziękuję, z Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam księdza ojca Grzegorza i
trochę
panów.
Trochę brumi panu telefon.
Tak, no coś FSB albo KGB działa.
Ja uważam czasem, że czasem źle podłączony telefon albo coś tam.
Nie, no coś z linią, tu jest przeciążona linia, już interweniowałem, ale będę głośniej mówił, mam nadzieję, że to trzeszczenie.
Dobrze jest.
Proszę ojca, cieszę się, że ten temat jest akurat w tak gorącej sytuacji związanej z górnictwem. I w ogóle z sytuacją, że energetyka, surowce energetyczne są w tej chwili praktycznie jednym z elementów napięcia międzynarodowego, konfliktogenne i tak dalej. Ale wracając do sytuacji w Polsce, chodzi o to, że właśnie to, co ten pan z Krakowa powiedział, z tego co wiem, tworzy się te trzy grupy energetyczne w Polsce, właśnie ten okręg północny, zachodni i południowy, między innymi właśnie elektrownia Dolna Odra połączona i tak dalej, ale najgorsze, co mnie zmartwiło, to kilka miesięcy temu minister Woźniak i ktoś jeszcze z rządu polskiego mówił, że w tej chwili to nie będzie reprywatyzowane, ale w 2008 roku przygotowuje się, że te trzy kompleksy energetyczno-wydobywcze będą podłączone, że tak powiem, będą puszczone na wolny rynek, w cudzysłowie, żeby dokapitalizować. Czyli będą poddane tak grze tak zwanego wolnego rynku. Ale co chciałem stwierdzić, że tutaj w strategii koncernów tych najpotężniejszych EDF francuskiego w Europie i na świecie, E.ONu niemieckiego i RWE, szykuje się strategia właśnie do objęcia sieci przesyłowych i również tych trzech kompleksów energetyczno-wydobywczych, które w Polsce szykuje się do prywatyzacji, czyli do przejęcia pakietów kontrolnych. I nie rozumie rządu polskiego, że idzie się na taką łatwiznę. Z jednej strony mówi się, że to jest strategiczne bogactwo Polski i to jest właśnie to, co pan z Krakowa powiedział, że to jest być albo nie być danego państwa, jeżeli się nie będzie posiadawał surowców i linii przesyłowych i energetyki jako takiej, a z drugiej strony nie szuka się pewnej koncepcji, żeby na przykład ADR-y, tak zwane papiery dłużne, dokapitalizowanie, czyli przyciągnięcie kapitału bez wyprzedaży i kontroli ze strony państwa polskiego, podmiotów polskich, kontroli nad tymi podmiotami, podmiotami gospodarczymi, jeśli chodzi o energetykę. To samo z kopalniami. Przez ta szaleńcza, obłąkańcza strategia pana Poncyliusza, który już tyle dostał, oberwał od górników i od ludzi znających się na górnictwie. I on dąży, że te 30% trzeba rzucić, bo to trzeba dokapitalizować, zlikwidować część kopalni, połączyć te niewydajne czy ciężkie do eksploatacji, zamknąć i tak dalej. Proszę ojca i proszę szanownych, tu obserwując z punktu widzenia niemieckiego, w ostatnim czasie pojawiło się kilka strategii, jeśli chodzi o górnictwo niemieckie. Jeden z największych koncernów wydobywczych w Europie, RAG, Stowarzystwo Akcyjne w Westfalii, zajmujące się eksploatacją kopalń, jest dokapitalizowane przez państwo niemieckie oficjalnie 2,5 miliarda euro rocznie, plus my, tu mieszkańcy Niemiec, do każdego kilowatogodziny płacimy 2 centy, idzie na utrzymanie z ceny prądu, idzie na utrzymanie górnictwa również, węgla kamiennego i brunatnego. I w tej chwili rozpoczyna się budowę dwóch nowoczesnych kopalni w najbliższym pięcioleciu. Jednych z największych kopalni, które będą w Europie, węgla i kamiennego i brunatnego, dlatego, że widzi się, że węgla w tej chwili kamiennego i brunatnego starczy ludzkości na około 1000 lat. I to jest ta żelazna rezerwa. I Niemcy idą tą drogą. Wyprzedają stare koksownie Chinom, Indiom, gdzie jest cały czas ten niezaspokojony apetyt. Natomiast tu się przygotowują do nowoczesnej gazyfikacji węgla, czyli produkcji z węgla kamiennego gazu, który może być użyty później i w przemyśle, i w gospodarstwach domowych, i gromadzenia je w podziemnych sztolniach, po kopalniach soli i innych, gdzie będzie się te strategiczne surowce gromadziło, nie mówiąc o tych dobrych stosunkach z Rosją i z Gazpromem i tak dalej. Ale to jest obłąkańcza jakaś, to nie jest obłąkańcza polityka, to jest poddanie się, to jest bezradność polskich podmiotów gospodarczych, jeżeli tak prostacko można powiedzieć, mówiąc brzydko, politykę, że najlepiej wyprzedać, ktoś inny zrobi to lepiej i tak dalej, a w ten sposób nie myśli się, że to państwo, nasze państwo, Polska i społeczeństwo będą w ten sposób ubezwłasnowolnione, bo niemieckie podmioty już chcąc dostać się na Ukrainę 10 lat temu planowały, jak nitkę południową przez Śląsk Dolny, Górny, aż do Ukrainy wykupić sieci przesyłowe i proponowano poszczególnym gminom i powiatom, żeby pozbyły się tego, a niemieckie firmy przejmą eksploatację, konserwację i tak dalej, i plus do tego będą dostawały tam jakieś dodatki finansowe roczne od tych firm przesyłowych niemieckich, które będą właścicielami, miały być właścicielami. Na dzisiaj się to dzięki Bogu jeszcze nie stało, ale w tych trzech grupach energetycznych w Polsce, które się w 2008 roku chce właśnie puścić pod, że tak powiem, na wolny rynek, czyli właśnie wyprzedanie i pozbycie się ich kontroli faktycznej, rzekomo przez dokapitalizowanie, no to jest krótka droga, bo kapitał można w tej chwili na świecie zdobywać, dlatego że ilość kapitału i pieniądza, który szuka ujścia, jest tak duży, tylko są papiery dłużne, jest wiele koncepcji finansowania tego typu przedsięwzięć, bo Niemcy też częściowo, nawet te wielkie koncerny RWE czy E.ON, one nie mają pieniędzy do finansowania na bieżąco, one też kredytują swoje inwestycje i też, ale nie wypuszczają pakietu kontrolnego i kontroli nad tymi koncernami ze swojej ręki. To samo zwłaszcza Francja, to robi koncern EDF, największy koncern w Europie energetyczny, jest cały czas w 100% pod kontrolą państwa francuskiego i on się przeciwstawia wszelkim liniom programowym, liniom prawnym, wytycznym Unii Europejskiej i oni potrafią grać. Dlaczego u nas się poddaje właśnie rzekomo, że nie ma innego wyjścia? Przepraszam za zbyt może emocjonalne podejście, ale wydaje mi się, że no jest to jakby szaleńcza jakaś strategia, a wręcz brak strategii.
Z miłości do ojczyzny jest uzasadnione te emocje.
Tak, szczęść Boże, pozdrawiam jeszcze raz i ciekaw jestem, jaka jest opinia panów związkowców, bo wydaje mi się, że no tutaj, no ale jak widzę pana Poncyliusza i jego brak wiedzy podstawowej, to i polemikę taką, powiedzmy, zaczepną w stronę górnictwa, arogancję, no to rzeczywiście tracę jakby nadzieję, że coś się w tej dziedzinie dobrego zrobi. Także szczęść Boże, pozdrawiam, Marek z Bawarii.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże, panie Marku, pozdrawiamy serdecznie i często mamy okazję słyszeć pana. No, przemyślane i dobre, no, takie informacje. Warto pana słuchać.
To mówi pan przewodniczący Kazimierz Gajcarek.
To też jest bardzo ważne. I proszę zobaczyć, drodzy radiosłuchacze i panie Marku, drogi ojcze, zobaczcie, co się dzieje. Jeśli trzeba zarządzać bankiem, to trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje. Niemal wzrost musi pasować, obwód w pasie, numer kołnierzyka, rozmiar buta. Wszystko, bo prezesem nie może być i to jest wszystko wpisane. Natomiast górnictwem, wydaje się, może zarządzać każdy. Ja każdego człowieka szanuję. Jestem katolikiem, jestem chrześcijanem, cenię to sobie i do każdego człowieka podchodzę z szacunkiem. Ale jeśli mówimy o panu ministrze Poncyliuszu, no przecież proszę zobaczyć, polskim górnictwem, strategiczną częścią naszej gospodarki, nie zajmuje się właściwie człowiek związany ani z energetyką, ani z górnictwem. Człowiek związany z czymś, ze średnim wykształceniem. Jakie studium tam ma skończone. I ja nie mam pretensji. To nie jest pretensja do pana ministra Poncyliusza, bo jego tam postawili, on tam pracuje za miecz i pewnie tak będzie robił. Ale zobaczcie, nie ma żadnych reguł. Nie ma reguł, kto ma górnictwo związane. W bankach jest. Małym bankiem, ktoś zarządza, obwód w pasie, wszystko musi grać. I to, co pan nam tutaj powiedział, to często, jak słucham pana, bo pan takie trafne tutaj uwagi daje, że Niemcy robią to czy tamto. Ja rozumiem, że tak jest, że pan nie ma pretensji o to do Niemców, że oni po gospodarsku do sprawy podchodzą. Pytanie jest tylko takie. Po pierwsze, nie możemy mieć, znaczy zanim zadam pytanie. Po pierwsze, no nie możemy mieć do Niemców pretensje, że są gospodarni, że chcą jak najwięcej dla siebie i dla swojego społeczeństwa. Powinniśmy wymagać tego od naszego właśnie rządu. Więc pytanie jest takie, panie ministrze gospodarki, dlaczego pan nie jest gospodarzem? Tylko sprzedawcą, tak jak tutaj jeden z panów powiedział. I problem niemal strategiczny dla polskiej gospodarki. To jest strategiczny problem z mojego punktu widzenia. A mianowicie kredytowanie inwestycji. I tak jak pan powiedział, jeśli niemiecka firma, ale nie tylko niemiecka, bo to jest i francuska, wiem i włoska, i angielska, jeśli chcą inwestować, to tam banki niemal z uchylonym kapeluszem mówią, proszę bardzo, macie kredyty, inwestujcie, przynoście nam dochody. A zobaczcie, co jest, niech pan zobaczy, pan pewnie o tym wie doskonale i wielu z nas o tym wie. A co, dlaczego przy pełnych portfelach zamówień polskich stoczni nie było żadnego polskiego banku, który by
udzielił
kredytu polskim stoczniom? Przecież podobna sytuacja jest w polskim górnictwie. Tak to jest, bo pytał tu radiosłuchacz jeszcze wcześniej tutaj mojego kolegi, skąd, jak pan widzi, skąd weźmiecie pieniądze, czy skąd polska energetyka ma wziąć pieniądze na inwestycje. No stąd, skąd każda energetyka i każdy inwestor z banku. Po to, że wtedy sprzedaje swoją produkcję i spłaca kredyt. I tak cały świat robi. Natomiast polskie banki, czy tak zwane polskie banki, no nie chcę tu nikogo obrażać, bo to ja nie jestem z tych ludzi, ale
banki, które są w Polsce, ale nie są w polskich rękach.
No właśnie, które są w Polsce. A nawet nie polskie banki, bo są przecież różne banki zagraniczne, które tutaj w Polsce są. To pożyczą na samochód, czasami pożyczą na mieszkanie, ale żeby odbudować nowe miejsce pracy, to nie pożyczą. Czyli dają na konsumpcję, czyli dają na rybę, dają kredyt na rybę, jak sobie chcesz kupić rybę, ale na wędkę nie dadzą ci kredytu. A jak ci dadzą kredyt, to rzeczywiście na warunkach lichwy. I to jest, panie Marku, problem. I dobrze, że pan to mówi i dobrze, że pana mamy. Wszystkiego dobrego.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy jestem na, czy mogę na antenie powiedzieć coś?
Oczywiście, jest już pani na antenie.
Jestem na antenie?
Tak.
No to chciałam powiedzieć...
Pani imię?
Małgorzata ze Śląska.
Witamy panią.
Chciałam się właśnie zapytać, dlaczego cena węgla u nas jest taka wysoka, bo mieszkam 800 metrów od kopalni i płacę za węgiel 420 zł za jedną tonę i plus przywóz też 800 metrów od kopalni plus 40 zł, czyli w sumie 460 zł. Może by mi ktoś mógł tam odpowiedzieć na ten temat. Dlaczego? Jaka jest przyczyna tego?
Znaczy, to jest dla mnie, no szczerze powiem, nowość. Ja wiem, że taka cena węgla jest, ale na terenach północnej Polski. To wiem, że tak jest, bo tam transport dochodzi i tak dalej. Tutaj to mnie pani rzeczywiście zaskoczyła. Bo o tyle, o ile ja wiem, no widać, no nie palę węglem, to też prawda. I nie znam cen z wszystkich kopalń, to też prawda. Ale to jest prawie, że cena węgla koksującego. Ja, no jestem zaskoczony, nie wiem. To musiałaby mi pani powiedzieć, jeśli jeszcze pani się połączy, w jakiej to kopalni pani sprzedają po takiej cenie. No chyba, że pani kupuje to u pośrednika. To, no to, to już trudno mi powiedzieć. Natomiast... No zdecydowanie jest to za wysoka cena. Nie potrafię teraz powiedzieć, jaka jest cena. No i tu się nie przygotowałem, ojcze, przepraszam. Bo mogłem się spodziewać tego, że ludzie o to zapytają. Ja wiem, jaka jest cena węgla energetycznego, tego masowego, ale tutaj jak jest kostka czy gruby węgiel, no to nie odrobiłem lekcji, przepraszam. Ale może mi się uda w czasie tej audycji dodzwonić do kogoś, żeby mi podpowiedział, bo nie chcę mówić nieprawdy, mniej więcej wiem, jaka to jest cena, ale nie chciałbym mówić nieprawdy. Spróbuję się połączyć jeszcze z kimś i później odpowiedzieć.
Dziękuję.
Ale tak prawdę mówiąc, no to my związkowcy nie ustalamy tych cen.
No ale to nie ma znaczenia. No pani ma rzeczywiście rację, bo ta cena, no naprawdę...
Ale można powiedzieć, nie wiem.
Za nie mówiłem.
I spróbuje pan znaleźć odpowiedź. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego, witam szanownych gości, Marian z Białegostoku.
Dziękujemy.
Ja tak się przysłuchuję tej ważnej debacie energetycznej i tak myślę sobie. We wczorajszym dzienniku jest ten program panów z AGH, Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa i tak ciekawy temat i tyle razy był na antenie Radio Maria poruszany. No jakoś ta sprawa taka cicha, a tak ważna dla Polski, dla naszego narodu. Dlaczego tym się zagadnieniem nikt nie chce zająć ze strony rządu? To takie moje króciutkie pytanie i przejdę na odbiór.
Dziękuję.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, możemy to traktować jako takie pytanie retoryczne. Odbieramy następny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo.
Sekundę, tylko wyłączę.
Dziękuję.
Mogę już mówić?
Może.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Helena z...
Tak myślałem, że gdzieś tam ze Stalowej Woli pani Helena. Chociaż pani jest w Stalowej, czy daleko, daleko stąd?
Jestem daleko stąd,
ale ze Stalowej.
Znam cenę węgla w Stalowej Woli. Kosztuje 560 zł tona. 560 zł. Więc jak to może być, że w całej Polsce węgiel jest bardzo drogi, a kopalnie nie mają, to znaczy, a ministerstwo nie ma na doinwestowanie kopalni. Druga rzecz, jest jeden, jedyny, wolny polski bank, Skoki. Dlaczego się do nich nie zwrócą z prośbą o doinwestowanie, o kredyty? Tylko chcą zlikwidować Skoki. Dlaczego? A polski bank nie jest wolny? Żaden polski bank nie jest wolny?
No wydaje się, że PKO jeszcze jest wolne.
No to dlaczego PKO nie chce doinwestować w kopalni? Dlaczego po prostu nie usuną tego pana Poncyliusza? Proszę ojca, proszę panów, którzy jesteście
w telewizji. Pewnie my nie odpowiemy.
Wiem, że nie odpowiecie.
Pani pytanie, trudno być rzecznikiem może w tej sprawie.
Wiem, że nie odpowiecie. Po prostu górnicy, tak jak zapowiadali strajk, nie go kontynuują, nie go zaczną, niech się zbiorą i pójdą pod Sejm i niech zażądają usunięcia pana Porcyjusza. Ja słucham o nim, proszę ojca, w tej chwili mówię, ale telepiem jest wściekłości. Proszę mi wierzyć. Telepiem jest wściekłości. Proszę ojca, ja wyjeżdżałam z Polski do syna, bo po prostu w Polsce nie mam gdzie mieszkać, z różnych względów niezależnych ode mnie, do Teksasu. W roku 1998 na wiosnę to za węgiel płaciłam 480 zł za tonę. Plus do wózka, oni tam mieli już swojego pracownika z wózkiem, no może naokoło, ponieważ nie ma do nas dojazdu, bo mieszkamy za torami, 2 kilometry, 40 zł za przywózkę było, no i plus tam jak zrzucił, to 20 zł od jednego wózka. Więc jak to jest, że nie ma do inwestowania kopalni? To co robi prezydent, co robi premier? Dlaczego się górnicy po prostu powinni się zebrać i pójść pod Sejm i żądać tego? Bo proszę panów, na samą myśl, że Stalowola jest sprzedana za grosze. Wszystkie huty, może nie wszystkie, nie jestem dobrze zorientowana, ale słucham was od 2 lat. I cały czas przeżywam to. Cały czas. Choć mnie to osobiście nie dotyczy, bo jestem już u schyłku lat. U schyłku lat jestem. To mnie to osobiście nie dotyczy. Tu, gdzie mieszkam, jest latem i zimą ciepło. Ale chodzi mi o Polskę, chodzi mi w ogóle o Polskę. Jak to może być, że mamy takich ministrów, jakich mamy? Jak to może być? Słucham dzisiaj o pani Annie Gronkiewicz-Waltz. PO, SLD, cokolwiek się nam nie podoba, do Trybunału Konstytucyjnego. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? To tyle, dziękuję.
Dziękuję, Bogiem. Pani Heleno, z Panem Bogiem.
No więc dziękujemy pięknie. Pani, to nie jest takie łatwe, żeby iść i protestować. Znaleźliśmy trochę inny sposób. To są ogromne pieniądze i straty dla samych górników i później te starcia z policją. To rzeczywiście nie przynosi nic dobrego. Jesteśmy przygotowani do rozmów, strajkujemy w swoich zakładach pracy. Myślę, że rząd tutaj wyciągnie z tego wnioski pozytywne. Jeśli chodzi o cenę węgla, to teraz sprawdzam, więc średnia cena węgla jest od 300 zł do 350, w zależności od tego, jaki to jest gruby. Tak powinna być cena na Śląsku. Ja to jeszcze sprawdzam dokładnie, bo to na razie mam z 3 kopalń taką informację. Więc no, tyle mogę powiedzieć w tej sprawie. Dziękuję.
Tu jeden ze słuchaczy zatelefonował, ale nie wpuściłem go, za często dzwoni, powiedziałem mu to. Ale mówi, żeby się zapytać, ile na przykład prezesi takich spółek zarabiają, bo polityka, jak wiemy, to jest troska o wspólne dobro. I mówi, czy nie jest tak, że może dużo zarabiają, dlatego stać ich na beztroskę?
Nie. Tutaj jest ustawa kominowa i w moim przekonaniu, ja to mówię również jako związkowiec, że prezesi spółek w stosunku do swojej pracy i do tego, jakim ogromnym gospodarstwem zawiadują, zarabiają niewiele. I może dlatego no nie garnie się nikt tutaj do tego górnictwa. To jest prezes spółki, który zatrudnia prawie 70, ponad 70 tysięcy ludzi, to jest kompanii węglowej, zarabia około 14 tysięcy złotych. No więc prezes banku, jak słyszeliśmy, który tam zarządza niespółmiernie, jeśli chodzi o ludzi przede wszystkim, zarabia 400 tysięcy. Więc to tego typu są wielkości.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Leszek z Limanowej, z Polski Południowej. Odnośnie cen węgla, proszę panów, witam Wojca i również szanownych panów, to rzeczywiście poniżej 400 zł nie schodzą w ogóle ceny. Na początku tego roku było 370, a teraz każda następna dostawa prawie jest o 10 zł droższa. To odnośnie tych cen. Natomiast pozwolę sobie zauważyć, że wszystkie deklaracje panów, którzy chcą sterów naszą ojczyzną, są w Warszawie wielkimi można władcami, jak na razie raczej nie spełniają się. To przeczytam nasz dziennik i tam wszyscy możemy przeczytać, co się wyprawia z ustawą lustracyjną. Również są pewne duże niedociągnięcia w takiej sprawie, którą we Wrocławiu prokurator prowadzi wobec dwóch niesłusznie zamkniętych do więzienia panów. Także to się wszystko kumuluje i jesteśmy niezwykle zaszokowani tym wszystkim, co się dzieje. Również teraz ta audycja, która nam otwiera oczy na sprawy związane z węglem. I powinniście panowie jednak nie wycofywać się rakiem i jednak doprowadzić do strajku. Bo tylko ci panowie, wydaje mi się, będą się tego...
Znaczy, na pewno są sprawy, panie Leszku, nabrzmiały. Czy strajk to... Nie wiem. Tutaj no rzeczywiście trzeba rozmawiać. Jak mówimy, często Polacy winni usiąść do stołu i rozmawiać z sobą, żeby były lepsze rozwiązania, bo ja tak tutaj już panom wspomniałem, że gdzieś sięgnąłem, ile kosztował 24-godzinny strajk górników 19 listopada 2003 rok. Oszacowało, że to oszacowano 19, prawie 20 milionów złotych.
No tak.
Więc to są też... My musimy patrzeć na wiele sytuacji, prawda?
Tak.
To możliwe, że to są jakieś tam kwestie nacisku, czy no nic więcej nie potrafimy zrobić jako górnicy, tak można powiedzieć. Bijemy się o swoje, tym samym może popatrzeć, że upominamy się o wszystkich, prawda? Bo
tak,
górników jest wielu, może łatwiej im jest pokazać, prawda, problem. Inni, co, każdy ma wyjść, czy takie są rozwiązania, więc tutaj, żeby ten proces takiego dojrzewania czy starania się o Polskę, o tą gospodarkę był lepszy. Ja mówię, no cały czas musimy patrzeć na zaszłości tego, że jesteśmy pod kreską i tutaj może coraz ta płaszczyzna, po której chodzimy, jest i dajmy lód taki cienki, prawda?
Właśnie, tak.
Więc tylko, żeby nie narobić więcej szkód i...
Tak, niż można by się było spodziewać. Niemniej jednak wydaje mi się, że to wszystko dryfuje jak gdyby w stronę tego, co się stało z AWS-em. Tak to się w tej chwili wydaje. Nawet ojciec dyrektor tydzień temu również powiedział, że bardzo zawiódł się na tych panach, którzy właśnie, o których mam na myśli. To było tydzień temu po aferze z arcybiskupem Wielgucem. Tak, taka była bardzo słuszna wypowiedź ojca dyrektora. To dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, drogi ojcze, sprawa jest o tyle dziwna i tu Pan dotknął dosyć ciekawych rzeczy. Jeśli chodzi o cenę węgla i ilość tego węgla. W Polsce, gdzie właściwie stoimy na węglu, w Polsce nie można kupić węgla. I cena węgla też stąd się bierze, że go nie ma. Oczywiście to są problemy również technologiczne, żeby wydobywa się, że tak powiem, miał węglowy, a nie wydobywa się grubego węgla. To są przyczyny technologii wydobycia. Ale czy to nie jest śmieszne, że w Polsce Polak w Polsce nie może kupić węgla, a my likwidujemy kopalnie? Mało tego, ja mówiłem o tym w telewizji Trwam i w Radio Maryja, być może nie wszyscy słyszeli, no bo to pewnie pracują, czy w inny sposób usiedli teraz do radia zbiorników, radiosłuchacze. Ja mówiłem o tym, że w poprzednim roku zakontraktowaliśmy i sprzedaliśmy polskiego węgla około 18 milionów ton wyeksportowaliśmy. Czyli ludzie mieli pracę, mieliśmy pieniądze za ten węgiel. Można było robić inwestycje. Górnictwo było na plusie do marca bieżącego roku. Od marca bieżącego roku... Ubiegłego roku, przepraszam, oczywiście. Od marca ubiegłego roku wszystko idzie w dół. W tym roku, na rok 2007, zakontraktowane zostało niespełna 13 milionów ton węgla.
Kto jest odpowiedzialny za takie kontrakty?
Zarządzanie. Po prostu takie jest zarządzanie polskim górnictwem. Fatalne. nie wydobyliśmy 2 miliony ton węgla, o 2 miliony ton węgla wydobyliśmy mniej niż zakładano. Do Polski wpłynęło około 5 milionów ton węgla rosyjskiego, które w kolejny sposób likwiduje nam miejsca pracy.
Tańszy ten węgiel?
Wydaje się, że ten węgiel, bo trudno jest powiedzieć, są to jednak umowy, są sprawami poufnymi, więc trudno powiedzieć, no bo nikt nie chce tych umów nam przedstawić. Natomiast wiemy z innych źródeł, że ten węgiel nie jest zbyt wiele tańszy. On jest tańszy na przykład na tonie o $2. I natomiast wtedy, kiedy zostanie polski rynek, no jednak tańszego węgla, zarzucony, to my będziemy musieli likwidować kopalnie. Jeśli zlikwidujemy kopalnie, to zlikwidujemy miejsca pracy, zniszczymy swoje złoża. Cały świat chroni swój rynek. Cały świat. Ten, który mówi, że jest wolna Amerykanka, też chroni swój rynek. Także my namawiamy do tego, żeby chronić nasze dobro narodowe, jakim jest węgiel i kamienny, i brunatny, i wszelkie inne kopaliny, które mamy.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Czy jestem na antenie?
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ponownie Małgorzata, bo zostało mi coś przerwane.
Ja tak po prostu rozłączam później. Ktoś
no
się
właśnie,
wypowie...
bo nie mogła powiedzieć,
przepraszam,
w jakiej miejscowości. To jest KWK Kopalnia Juliar w Piekarach Śląskich. Bo tak miała taką cenę w grudniu.
Dobrze. Dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Czy Pani usłyszała tą cenę, którą ja podałem? Bo ja miałem, że od 300 do 350 zł taka jest cena grubego węgla.
Dobrze. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przepraszam, ja takie mam, jest Tadeusz z Lublina dzwonić.
Prosimy.
Ja mam takie pytanie właśnie do tych panów. To dlaczego ta tona węgla tak drogo kosztuje? I słyszałem taką wersję, że ponoć tam związki, jest druga firma w tej kopalni, która tam ten węgiel, jedna wydobywa, no to ci górnicy wydobywają, a drudzy sprzedają ten węgiel i automatycznie mają tam 100 ponad więcej złotych na tonie węgla tego po prostu narzutu i nic nie robią z tej
czyli
samej kopalni.
Kwestia tego pośrednika, tak?
Tak, pośrednika właśnie. Słyszałem, że ponoć związki zawodowe w tym mają udział i dlatego to tolerują. No. Ani, no to słyszałem, jak rząd wypowiadał się wszędzie, ten nasz, co teraz w tej chwili jest, że on chciał po prostu to jakoś za tym się zająć, tym całymi, że takie, tym pośrednikami tymi, a do tej pory nic się nie dzieje, po prostu u nas w Lublinie też nie jest taka droga tona węgla w kopalni Bogdańce, bo u nas w Bogdańce to jeszcze w miarę tak normalnie, jeszcze latem szczególnie to jest naprawdę w sumie tanio, ale tu, co to na Śląsku słyszę, to naprawdę drogie są, to bardzo drogi ten węgiel jest, śląski, u nas i w ogóle na Śląsku, ta pani wypowiada się, czy mógłby ten któryś z panów odpowiedzieć, dlaczego oni po prostu, oni nie interweniują, przecież na terenie to kopalni u nich się wydobywa ten węgiel, a oni nic nie reagują chyba na ten temat, no nie wiem, chyba tak mi się wydaje, że...
Zobaczymy, któryś z panów się odezwie.
Dobrze, to dziękuję bardzo, szczęść Boże, dobranoc.
Szczęść Boże, dobranoc. Pan...
No więc tak, pierwsza sprawa, no to rzeczywiście jest bardzo nie w porządku to, co robi Ministerstwo Gospodarki, oskarżając związki zawodowe o to, że coś tam z węglem kombinują, że mają jakieś firmy. Myśmy w sekcji krajowej górnictwa węgla kamiennego, wszyscy przewodniczący komisji zakładowych, niemal wszyscy, bo ktoś tam był chory, nie pamiętam, ale prawie wszyscy, napisaliśmy oświadczenia, czy handlujemy węglem, czy mamy jakieś udziały w firmach i tak dalej, i tak dalej. I dostarczyliśmy panu ministrowi, że to jest po prostu nieprawda. Żaden z moich kolegów Solidarność, zresztą najprawdopodobniej będą te wszystkie oświadczenia, no muszę uzyskać zgodę, będą na stronie internetowej sekcji krajowej górnictwa węgla kamiennego. To jest po prostu pomówienie i to jest nieprawda. Natomiast jeśli tak rzeczywiście jest, no to przecież są organy ścigania i można to zrobić natychmiast, jeśli pan minister ma taką wiedzę i o to, żeśmy go też prosili, bo być może, że któryś z naszych kolegów rzeczywiście nieuczciwie zarabia na węglu, być może, że tak jest, ale jeśli pan minister o tym wie, no to powinien zgłosić tam, gdzie trzeba, dlatego zrobiliśmy oświadczenia i to jest jedna sprawa. Druga sprawa, cena węgla to nie jest cena, którą ktokolwiek pyta związki zawodowe o tym, jaka ma być cena. Cena, jeśli chodzi o elektrownie duże, elektrociepłownie, to jest cena negocjowana. Tą cenę się negocjuje wtedy, kiedy kupuje się, w zależności pewnie od tego, ile tego węgla jest. Ja na tym się nie znam, ja nie biorę udziału przy takich transakcjach. Cenę węgla grubego ustala sobie kopalnia, ale musi mieć zgodę spółki węglowej na to, żeby tą cenę właśnie taką wykazać. Do tego płaci się podatki i tak dalej. Czyli ja nie wiem, żeby była kopalnia zainteresowana taką wysoką ceną. Być może jest to jakiś szczególny węgiel. No trudno mi jest powiedzieć. Nie wiem. Pochylę się nad tym naprawdę, bo tymi sprawami się nie zajmowałem. Związkom zawodowym nic do tego. Związki zawodowe tymi sprawami się nie zajmują. Być może powinny. Nie wiem. Mówię tylko, że się nie zajmują.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Halo.
Witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Tu mówi województwo łódzkie Władek.
Prosimy, panie Władku.
No proszę pana, ja tu chciałem powiedzieć, bo panowie nie wiedzą, ile tona węgla kosztuje, więc...
Już gdzieś to wspominali.
Mówili w telewizji czy w radiu mówili, że w ciągu dnia powinno się wydobyć 7 tysięcy ton węgla, a straty wyniosły w tym dniu 1 000 000 zł. Więc tona węgla obliczyłem, to wynosi 140 zł. A tona węgla w Skierniewicach kosztuje 550 zł. I panowie mówią, że trzeba kopalnię niszczyć, bo nie ma zysku. No jaki może być już większy zysk? Niszczy się wszystko i to ktoś niszczy. Nie Polak to niszczy, to ktoś inny niszczy. Proszę pana, bo PGR zniszczył Balcerowicz, to był majątek w tych PGR-ach. Bo ja jestem człowiekiem starszym i dobrze wiem. Były maszyny, były zwierzęta, było. Zniszczyło się i pieniędzy nie słychać. Gdzie, czy były pieniądze, czy nie były pieniądze w tych PGR-ach, panie. Huty się wysprzedało. Wysprzedało się huty. Częstochowe, nie jestem fachowcem, ale to co słyszę, proszę pana. Pieniędzy nie ma, na szpitale pieniędzy nie ma. Gdzie te pieniądze? Gdzie te pieniądze, proszę pana, są? Do czego my dążymy? Mleko kosztuje w sklepie 3 zł. Czy 50? A rolnikom się płaci 60 groszy, bo normę przekroczył, panie. Krowa jest na betonie, zniewolona. Świniak na prętach, zniewolony. To mięso nie jest zdrowe. To mięso, proszę pana, jest to zakażone, bo pasę dostają nie wiadomo jaką i, proszę pana, Polaka trują. Ta Unia Polaka struje. Proszę pana, ja tu mieszkam w obrębie łódzkim, tu tak gdzieś Koluszki, proszę pana. Krowy na krowy nigdzie prawie na wsi nie ma. Rzadko kto ma krowę, bo się nie opłaca, proszę pana. I chciałem to skończyć.
Dziękuję, panie Władku.
I tutaj ktoś niszczy ten nasz kraj, nie Polak, proszę pana. Mnie się wydaje, bo ja mam 78 lat, proszę pana, i ja podawałem...
Trudno mówić, czy to Polak, czy nie Polak, ale można powiedzieć tak, nie po polsku podchodzi do sprawy. Mówisz, że tak nie po polsku podchodzi, tak można powiedzieć,
ja?
Do sprawy. Nie pan, tylko jeżeli takie postępowanie, no to daleko godzące w interes Polski. Panie Władku, dziękuję bardzo.
Ale chciałem jeszcze powiedzieć, tak? Proszę pana, bo ja jestem człowiekiem starszym, to zwierzę, proszę pana, kiedyś na ściółce wygrzało się, proszę pana. Popatrzeć było teraz miło, proszę pana. Teraz ja patrzę, proszę pana, na tych betonach, to zwierzę się morduje. To zwierzę jest zgorączkowane, proszę pana. I widzisz pan, i mówią, a nam ciemnotę wstawiają, trzeba kopalnię zatopić, bo się nie opłaca. Piechota jeździł, proszę pana, i niszczył piechota. I sobie teraz poszedł i tam gdzieś w Szczecinie jeszcze się za radnego starał. Przecież ci ludzie powinni w ogóle zejść z tego, z areny politycznej w ogóle, proszę pana. A on dalej, proszę pana, huty też wysprzedało się. Gdzie te pieniądze? Gdzie te pieniądze? To trzeba szukać winnego, a tu się nic nie szuka, proszę pana. No i ja nie wiem, jak to będzie dalej.
Dziękuję, panie Władku.
No, bardzo dziękuję i ja.
Pozdrawiam serdecznie pana. Szczęść
dziękuję
Boże.
Bardzo.
Panowie, odbieramy następny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Halo?
Prosimy. Radio tylko wyciszyć swoje i będzie można spokojnie rozmawiać.
Tak, już wyłączony. Ja chciałbym powiedzieć coś na temat kopalni.
Pana imię?
Paweł Władkowski, ja dzwonię z Rumi. Ja bardzo długo pracowałem w kopalni i cieszę się, że właśnie jest tam związkowiec kopalni. Może nie w Polsce, ale za granicą. Byłem też przez 5 lat asystentem naczelnego inżyniera. I widzę, że w Polsce bardzo dużo jest wypadków. Wypadków takich, jak się zdarza. Ja pracowałem przez 10 lat w jednej kopalni, nazwisku nazywała się Walretach. I tam przez 10 lat nie było ani jednego śmiertelnego wypadku. Ale była strasznie dyscyplina. Dyscyplina była od sztygara do pracownika i raz na tydzień musiał zjechać naczelny inżynier na dół do kopalni, żeby sprawdzić, jak pracują wszyscy. Menadżer raz na miesiąc zjeżdżał do kopalni i sprawdzał po kolei wszystko. Także każda sekcja była zawsze sprawdzona. Ja naprawdę nie rozumiem w ogóle, dlaczego u nas jest taka jakaś rozprzężona dyscyplina. Prokurator wchodzi badać. Tam w ogóle nigdy nie wchodził badać prokurator, jak się jakieś zdarzenie stało. Był inspektor pracy, który on za to odpowiadał. Badało się i po prostu winnych się oskarżało. No przeważnie to było tak, że wina spadała na pracowników właśnie umysłowych, czyli na sztygarów, czy na inżynierów, na kierowników. I jeżeli to było bardzo często, to zabierało im się uprawnienia. Uprawnienia na przykład inżynier, jak coś takiego się zdarzyło z tego, to tracił uprawnienia swoje. Jak to wielokrotnie się zdarzyło, że musiał szukać później pracy, no po prostu gdzieś tam postronnej jakiejś, bo już nie mógł korzystać ze swojego zawodu. U nas nigdzie się tego nie, jak to mówiąc, nie przestrzega. Czy to lekarze też, czy to prawnicy, czy to inżynierowie, czy to no po kolei. Zakaz wykonywania zawodu tam jest po prostu nagminnie bardzo przestrzegany. Byłem świadkiem jako student jeszcze w kopalni Złota i 3 dni żeśmy siedzieli pod ziemią w kopalni na 2000 metrów, żeby odpowiednio ustawić hamulce lawindy. No, co prawda przywozili nam jeść też. Tam 12-osobowa grupa taka pracowników była. Razem byłem z inżynierem. No i później inżynier zgłosił sprawę właśnie, że jest winda gotowa do inspektora. Inspektor przyjechał, żeby to sprawdzić ją. No i tak się zdarzyło, że akurat nie było tak dobrze to zrobione, że winda uderzyła w odbojnicę. Taka jest odbojnica na dole. Jezus, jaka była wielka awantura. Ten człowiek, ten inspektor jak siadł, to ja myślałem, że normalnie go tam zje tego inżyniera i pyta się go, czy mam mu zabrać uprawnienie. Ja zdębiałem, bo byłem rzeczywiście pierwszy raz w takiej sytuacji. Starałem się uratować jakoś tę sytuację. No i widziałem, jaka jest groźba właśnie niewykonania odpowiedniego wykonania pracy. Czyli dyscyplina, jeszcze raz dyscyplina, i wszędzie. Odnośnie wielkości ceny węgla. No cena węgla to tak jak wiemy, no składa się właśnie na wydobycie. Im więcej wydobędzie się i tańszym kosztem będzie taniej, nie? Mówimy bardzo dużo o pośrednikach. Nieprawdą jest. Pośrednicy właśnie są bardzo potrzebni. Za granicą też są pośrednicy. I oni zyskują tylko, że tam na pośrednictwie się zarabia 3-4%. Po prostu na sprzedaży. To zależy od masowego, od tego. Tam dużo się tego. Pośrednik zarabia może dużo na masówce. Ale nie jest to tak znowu, żeby tam no zarabiał. Każdy ma swoją pracę i musi ją dobrze wykonywać. I dlatego u nas tak się mówi o węglu, że po prostu straciliśmy to, co kiedyś mieliśmy. I pamiętam, kiedyś kopalnie były bardzo ładnie uprzemysłowione. Były te, no po prostu maszyny, w ogóle wszystko, a teraz to się wydziera, to się tak jakoś klęci. No nie jest tak, jak powinno być, to na pewno nie jest tak. No dziękuję i przepraszam najmocniej.
Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
No ja powiem tak, proszę pana, w Polsce również są kopalnie, w których od kilkunastu co najmniej lat nie było wypadków śmiertelnych, dzięki Bogu. Są jednak kopalnie te, w których no, są jednak szczególne zagrożenia w tych kopalniach. No walczymy z tym i wcale tak źle nie wychodzi z tymi wypadkami, choć jest ich zdecydowanie za dużo, bo choćby jeden wypadek śmiertelny, to o jeden jest za dużo, to jest sprawa oczywista.
Dzisiaj też te sprawy bardzo szybko do nas docierają, chociażby przez media, prawda?
I to dobrze, że docierają. I to jest dobrze, że docierają. Staramy się tutaj wiele zrobić. Przede wszystkim szkolić pracowników. Dzisiaj są maszyny, urządzenia zdalne sterowane. Różnie to bywa. Czasami po prostu ludzie są już też przemęczeni. To też jest bardzo ważne. Wysoka temperatura. To wiele, wiele rzeczy składa się na to, żeby był wypadek. Próbujemy wprowadzić w polskim górnictwie systemy bezpiecznej pracy. No ale powoli to idzie. Ja chcę przypomnieć, że jakby popatrzeć na tabelkę zatrudnionych i wypadków śmiertelnych, to za wyjątkiem tego nieszczęsnego roku poprzedniego, no widać, że starają się i dyrekcje przedsiębiorstw, i związki zawodowe, i ludzie sami starają się pracować bezpiecznie. No ale cóż, no nie zawsze po prostu wychodzi. Tak to jest.
Panowie, czasu nam szybko ucieka. Nie wiem, czy odbieramy telefon, że spróbujemy podsumować pewne rzeczy, jeszcze powiedzieć, o co chodzi w tym wszystkim, czego się domagamy. Bo to nie jest tak, że jakąś tam, prawda, walkę podjazdową ktoś prowadzi, kogoś stawia pod murem, tylko chodzi o wspólną sprawę,
o dobro kraju,
o dobro też i no, tej gałęzi, prawda, gospodarki, która, można powiedzieć, jest poważnym kołem zamachowym w całej gospodarce w Polsce.
Właśnie to jest tak. My jesteśmy związkowcami od wielu, wielu lat. Te wszystkie sprawy związane z programami, a było ich przecież wiele, i dotyczące górnictwa, energetyki, moi koledzy w zakładach pracy, w sekcjach, to są specjaliści bardzo wysokiej klasy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rządzący, którzy przychodzą, czy to ministrowie gospodarki, Skarbu Państwa, czy w ogóle ministrowie zajmujący się gospodarką, no to są ludzie, którzy przychodzą na 4 lata i oni nie zawsze mają to doświadczenie. My rozumiemy, że tak jest i dlatego nie jest to walka dla samej walki. Chodzi tutaj o to, żeby po prostu rządzący, którzy są z natury silniejsi w prawo niż związki zawodowe, żeby usiedli i traktowali związki zawodowe jako partnerów i ludzi, którzy pracują na rzecz również innych ludzi, jak i ci politycy. Więc myślę, że tutaj trzeba nam partnerstwa. Są problemy, są spięcia, są niedomówienia, ale i są też racje pracowników. Ich będziemy bronić i myślę, że jednak się dogadamy. Ja jestem człowiekiem, który ma nadzieję, no ale jak trzeba, to też trzeba i ostro zaprotestować. To też potrafię, to też potrafimy jako związkowcy, więc tu nie ma żadnego problemu. Ale szkoda się wykłócać na ulicach. Lepiej kłócić się przy stole negocjacyjnym, a ludzie niech spokojnie w swoich zakładach pracy pracują. I o to przede wszystkim najbardziej nam chodzi. Pewnie będziemy powoli kończyć, więc być może tutaj jeszcze moi koledzy zabiorą głos. Widzę, też będą chcieć się pożegnać, podziękować ojcu dyrektorowi, ojcu prowadzącemu. Serdecznie dziękujemy za tą możliwość i w telewizji, i tutaj w radiu. I jeśli zabrzmiało coś takiego, że my że utyskujemy na to, co się dzieje w Polsce, to tak nie jest. Jesteśmy ludźmi zaufania, wierzymy innym ludziom. Dla nas mamy hasło w Sekretariacie Górnictwa Energetyki: najważniejszy jest człowiek. I każdy człowiek, pracodawca, pracownik, dla nas jest najważniejszy. Wszystkiego najlepszego życzymy w nowym roku, bo mieliśmy szansę w tym nowym roku tutaj jakoś reprezentacja Sekretariatu Górnictwa Energetyki wystąpić, bo ja przecież często jestem w Radiu Maria, ale życzyć wszystkim radiosłuchaczom, dziękując im za to, że jesteście z nami, za wasze telefony, za to, że wtedy, kiedy nas tutaj nie ma, to chętnie słuchamy innych naszych kolegów, przyjaciół, innych tutaj waszych gości. Pięknie wam dziękujemy. I ojcze, jedno zdanie prywatności. Obiecałem kiedyś mojemu księdzu, proboszczowi z Międzybrodzia Bialskiego, Janowi Wodniakowi, że go pozdrowię i zawsze mu to obiecywałem. Nigdy nie dotrzymałem słowa. Dzisiaj pozdrawiam. Pozdrawiam siostry, które tkają sztandar dla szkoły na Litwie. Pozdrawiam serdecznie księdza.
Jaki to sztandar?
To jest sztandar dla szkoły podstawowej w Litwie, dla polskiej szkoły podstawowej na Litwie w Wilnie. Szkoła imienia Jana Pawła II. Tam się wybieramy z tym sztandarem 1 kwietnia bieżącego roku w drugą rocznicę, w przeddzień drugiej rocznicy śmierci Ojca Świętego będzie ten sztandar dla polskiej szkoły poświęcony. Zapraszam Radio Maryja, Telewizję Trwam. Będzie to piękna uroczystość. No i siostrę właśnie Janinę pozdrawiam serdecznie, księdza prałata Czerneckiego, duszpasterza Sekretariatu Górnictwa Energetyki i duszpasterza energetyków księdza Sowa. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję i do usłyszenia. Jeszcze raz dziękując radiu za to, że mamy możliwość i szansę przedstawienia swojego punktu widzenia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i szczególnie energetyków, którzy są na słupach i naprawiają energię, żeby do waszych domów mogła dojść. Weźcie to pod uwagę, oni pracują w bardzo trudnych warunkach, wiatr, deszcz, czasami śnieg. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję. To był głos pana Kazimierza Grajcerka, przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
Ja chciałbym dodać jako przewodniczący sekcji krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego, że ten standard to ufundował Sekretariat Górnictwa i Energetyki, bo to nie zostało powiedziane dla tej szkoły w Wilnie. Natomiast przyłączam się do życzeń, które tutaj kolega Grajcarek przekazał radiosłuchaczom, ojcu Rydzykowi i ojcu prowadzącemu to nasze dzisiejsze spotkanie. I wam, drodzy radiosłuchacze, że jesteśmy z wami, życzymy wam wszelkiej pomyślności, zdrowia i wiele błogosławieństwa Bożego.
Dziękuję, to był głos pana Zdzisława Boksy, przewodniczącego Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego. Dobrze powiedziałem, czy tak. Boksy, tak, przepraszam, bo to czasem z nazwiskami jest różnie. I ostatni nasz gość, pan Mirosław Tusiewicz, proszę bardzo.
Chciałbym serdecznie pozdrowić brać energetyczną, i to zarówno z podsektora wytwarzania, jak i z podsektora dystrybucji. Mamy wspaniałego patrona, świętego Maksymiliana. Tak jak mówiłem wcześniej, corocznie Brać Energetyczna spotyka się na Jasnej Górze. Tam mamy okazję podziękować za to, że możemy bezpiecznie pracować, że jest coraz mniej wypadków. Także powierzamy się opiece i świętego Maksymiliana, i Matki Bożej. Życzę wszystkim energetykom i również wszystkim górnikom pomyślności w nowym roku. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Naszym gościom dziękuję również i Państwu. Ja przypomnę, był pan Kazimierz Grajcarek z nami, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, pan Zdzisław Buksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego i pan Mirosław Tusiewicz, Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni. Miał też być pan Edmund Myszka z Sekcji Krajowej Energetyki, no ale to ci, którzy starają się o przywrócenie prądu w niejednej miejscowości, gdzieś tam na południu, tam gdzie też szalały najmocniej wiatry, też życzymy wytrwałości. No i wam też dobrych rozwiązań, czy dobrych rokowań, do tego, żeby się udało nam wprowadzać dobre rozwiązania, żeby te projekty też miały ręce i nogi i ta cała strategia, żeby rzeczywiście to była strategia, nie nasza przegrana, ale dobra strategia, byśmy byli silni, mocni w Europie, bo wtedy też wydaje, będziemy się liczyli i inni z nami się będą liczyli. Nie, że się chcemy rozpychać, prawda, że nasze jest pierwsze, ale patrzmy i uczmy się od innych, że inni potrafią, więc i nam, żeby woli i hartu ducha i mądrości nie brakowało.
Nam też na tym bardzo zależy. Lepiej rozmawiać jak na ulicy, bo to mniej kosztuje.
Tak.
Przy stole się lepiej rozmawia niż z ulicy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję.